Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie, a właściwie melduję się na posterunku. Dzisiaj jest 7 września, to jest 55. poranek wyjazdowy z cyklu. To jest 7. nasz cykl, wracamy do źródeł, czyli 55 poranków już za nami, a przed nami tych wyjazdowych poranków ile będzie, tego jeszcze nie wiemy. Wczoraj rano jeszcze byliśmy w Krynicy, właściwie do południa byliśmy w Krynicy, jeszcze uczestniczyliśmy w forum, 28. forum ekonomicznym, a potem wsiedliśmy do samochodu i jechaliśmy i dojechaliśmy, proszę Państwa, do Lubaczowa. To jest 270 kilometrów, ale trasa była bardzo dobra, bo część z tej trasy przejechaliśmy oczywiście autostradą. Jesteśmy w Lubaczowie, a Lubaczów jest miejscem specjalnym. Po II wojnie światowej to była ta jedyna część diecezji, jedyny dekanat diecezji lwowskiej, który został w Polsce, więc tutaj była siedziba księdza biskupa, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, a potem dalej to trwało, a w latach 1984-1991 administratorem diecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie był ksiądz kardynał Marian Jaworski. I właśnie dedykujemy ten poranek księdzu kardynałowi. Chcemy opowiedzieć o tym momencie w historii, kiedy tutaj rządził w tym kościele w Lubaczowie ksiądz kardynał. I taką opowieść Państwo w dzisiejszym poranku wnet usłyszą. A być może i na pewno takim najważniejszym zdarzeniem, bo stąd ksiądz kardynał Marian Jaworski pojechał do Lwowa, do swojego Lwowa, miasta, w którym się urodził, miasta, z którego został wygnany w 1945 roku i stąd wrócił do Lwowa i w 1991 roku nastąpił ingres do katedry lwowskiej i ksiądz kardynał był metropolitą lwowskim do 2008 roku, ale wracamy do Lubaczowa. Tutaj tym zwieńczeniem pobytu w Lubaczowie była wizyta świętego Jana Pawła II, 2 czerwca 1991 roku. Ojciec Święty przyjechał do Lubaczowa, a 3 czerwca była wielka i piękna msza święta, w której uczestniczyło ponad 200 tysięcy ludzi. Wtedy był taki ewenement, bo przyjechało może po raz pierwszy do Polski 20 tysięcy Ukraińców, którzy jeszcze wtedy byli obywatelami, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze wtedy byli obywatelami Związku Radzieckiego. Ta pielgrzymka z 1991 roku, to ci, co pamiętają, to było 10 przykazań. Były to te msze, które miały być i pewno w dużym stopniu były fundamentem III Rzeczpospolitej, ale nie były takim politycznym fundamentem III Rzeczpospolitej, bo ta III Rzeczpospolita poszła sobie własnymi drogami. Będziemy tę homilię świętego Jana Pawła II w dzisiejszym poranku przypominać. No to zaczynamy.
Gdy gospodarzom wesela zabrakło wina, nie mają już wina. Jakże błaha może się wydać ta potrzeba w porównaniu z innymi. Przyjmijmy ją jednak jako pierwowzór dla wszystkich potrzeb człowieka, narodu, ludzkości. Matka Chrystusa staje w pośrodku między każdą z tych potrzeb, a Chrystusem, Synem Bożym, Słowem Przedwiecznym i mądrością, która zaślubiła dzieje człowieka i pragnie w nich działać. U stóp Boga Rodzicy we lwowskiej katedrze Król Jan Kazimierz myślał o potrzebach swego królestwa, o niebezpieczeństwach, które mu groziły. Nosił je wszystkie w swym królewskim sercu. Doświadczył ich, gdy podczas szwedzkiego najazdu musiał opuszczać kraj i szukać schronienia na Śląsku. Czuł jednak, że miara potrzeb jest większa jeszcze, że sięga głębiej, że zagrożenie płynie nie od zewnątrz tylko, ale od wewnątrz. Dał temu wyraz ślubując, gdy mówił: przyrzekam i ślubuję, że po nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi stanami wszelkich będę używał środków, aby lud królestwa mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków wyzwolić. Oto pierwszy zarys programu społecznej odnowy, który będzie narastał z pokolenia na pokolenie, aż do naszego stulecia.
To był fragment homilii, którą wygłosił święty Jan Paweł II tutaj w Lubaczowie 3 czerwca 1991 roku. Oczywiście ten moment tu w Lubaczowie pamięta ksiądz Andrzej Stopyra, proboszcz kontrkatedry w Lubaczowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Najpierw bardzo, bardzo serdecznie z pięknego Lubaczowa pozdrawiam panie Krzysztofie i dziękuję za przybycie tutaj na ten skrawek, tak daleko właściwie od centrum. Gdy tak wspominamy tutaj, gdy przysłuchuję się tym słowom, które pan przed chwilą wypowiedział, z jakimś rzewnym utęsknieniem patrzę w stronę na wschód, w stronę Lwowa, bo kiedyś przed wojną przy konkatedrze lubaczowskiej, przy kościele świętego Stanisława stał znak drogowy Lwów 92 kilometry. Także mniej więcej w takiej odległości jesteśmy od Lwowa, ale też podobnej odległości od Rzeszowa i od Zamościa.
Jak rozpocząć opowieść o tym wszystkim, co działo się tutaj w konkatedrze w Lubaczowie? Pewno trzeba było rozpocząć od krótkiego wspomnienia księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. Biskup wygnany, taki jest podpis pod zdjęciami, pod zdjęciem, który biskup wygnaniec, tak? Pod zdjęciem, które jest w kontrkaterze.
Tak jest, jest to piękna płaskorzeźba pana profesora Czesława Dźwigaja, ufundowana przez księdza kardynała Mariana Jaworskiego i przez duchowieństwo ziemi lubaczowskiej, dedykowana właśnie księdzu arcybiskupowi Eugeniuszowi Baziakowi. W 1946 roku w kronice parafialnej tak mniej więcej zapisano, że ulicami miasta Lubaczowa do kościoła świętego Stanisława szedł ksiądz arcybiskup wygnaniec Eugeniusz Baziak. Szedł samotnie, nic nie mając w ręku, jedynie był ubrany w sutannę i krzyż biskupi. I rzeczywiście 13 sierpnia 1946 roku przybył do Lubaczowa, aby tutaj w Lubaczowie osiąść, a 15 sierpnia oficjalnie, czy powiedzmy urzędowo, uczynił Lubaczów swoją siedzibą, miejscem, gdzie zaczął sprawować swój urząd, mianując kościół w Lubaczowie prokatedrą lwowską, czyli kościołem, który dla niego będzie w zastępstwie katedrą. No i tak to się zaczęło. Tak to Lubaczów w tym momencie wszedł w dzieje, w historię jako miasto biskupie.
Wspominamy księdza arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, bo ksiądz arcybiskup przeniósł też seminarium lwowskie, w którym studiował ksiądz kardynał Marian Jaworski, do Kalwarii Zebrzydowskiej, i tam ksiądz kardynał Marian Jaworski został wyświęcony. Tam rozpoczął swoją kapłańską drogę, a z kolei ksiądz proboszcz został wyświęcony przez księdza kardynała Mariana Jaworskiego.
Tak jest. Gdy już, wiadomo, sytuacja na wschodzie była trudna we Lwowie, władze komunistyczne, sowieckie oczywiście nakazały rozwiązanie seminarium we Lwowie. Wtedy arcybiskup Baziak przeniósł do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam Kalwaria rzeczywiście przyjęła seminarium. Okazała się bardzo gościnną na 5 lat, bo później znowu władze ludowe w Polsce to seminarium nakazało rozwiązać, ale rzeczywiście tak trzeba powiedzieć, że jestem tym księdzem, którego ówczesny biskup, czy arcybiskup już Lwowa, wyświęcił na kapłana w 91 roku i jestem ostatnim księdzem wyświęconym tutaj w Lubaczowie przez arcybiskupa Mariana Jaworskiego, dlatego że w 91 roku on był już metropolitą lwowskim od stycznia, a myśmy w marcu byli święceni, bo jeszcze w czerwcu witał tutaj w Lubaczowie Ojca Świętego. I to było takie spuentowanie, piękne spuentowanie tego wszystkiego, co Lubaczów dał Kościołowi, dał archidiecezji lwowskiej. I myślę, że tamto wydarzenie z 91 roku, które bezwzględnie jest zasługą kardynała Mariana Jaworskiego, także jest takim pewnym spłaceniem takiego długu dla tej społeczności, że mogliśmy tutaj w Lubaczowie gościć świętego Jana Pawła II.
I do pielgrzymki Ojca Świętego do Lubaczowa i do opowieści na temat księdza kardynała Mariana Jaworskiego wrócimy, proszę księdza proboszcza i proszę państwa, po godzinie 8:00, a teraz, jeżeli możemy, to przeniesiemy się do Krynicy, w której byliśmy przez 2 dni, w której uczestniczyliśmy, byliśmy świadkami wielu zdarzeń, w której udało nam się przeprowadzić kilka wywiadów, które mam nadzieję, że wniosą coś do naszej wiedzy na temat polityki, na temat tego, co działo się w Krynicy Górskiej przez ostatnie dni. Udało się przeprowadzić nam wywiad z marszałkiem Sejmu, Markiem Kuchcińskim, który zresztą jest posłem też tej ziemi, więc jak najbardziej na miejscu jest teraz to, żebyśmy... Tak.
Jeszcze dopowiem, że pan marszałek jest rzeczywiście, pochodzi z Przemyśla, niedaleko stąd, ale często też w Lubaczowie bywa, także jako marszałek.
No to posłuchajmy w takim razie wywiadu z marszałkiem Kuchcińskim. Panie marszałku, najważniejsze spotkanie tutaj w Krynicy w czasie 28 Forum Gospodarczego, Ekonomicznego.
Wydaje mi się, że na kilka musielibyśmy wymienić, ale myślę, że ogłoszenie Człowieka Roku, spektakularna kwestia. Nie wiem, czy mogę podać, bo już Rada Programowa ogłosiła. Premier Litwy, moim zdaniem bardzo dobry, celna decyzja, wybór. Litwa bardzo mocno otworzyła się na współpracę z Polską, między innymi dzięki premierowi Litwy, a więc na współpracę z Europą Środkową i musimy to docenić. A z innych działań to chciałbym zwrócić uwagę na cykl projektów, paneli w ramach Europy Karpat. Rzeczywiście tam dyskutowane są bardzo poważne kwestie. W poszukiwaniu recepty rozwoju Polski we współpracy z rozwojem państw sąsiednich, Europy Środkowej, ale w kontekście tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i w całej Europie, a więc także i na wschód od Polski, równolegle. To niezmiernie trudne zadanie, żeby równolegle o tych kilku wymiarach jednocześnie dyskutować i pokazywać, prezentować pewne sukcesy, jak na przykład wielki rozwój komunikacji, infrastruktury drogowej, kolejowej, północ-południe na przykład. To jest wielkie wydarzenie.
To są wielkie wydarzenia, ale to są plany, czy to są już konkretne, podpisane umowy?
decyzję, dzisiaj została podpisana umowa, memorandum o wspólnym działaniu, bo Via Carpatia, o której mówimy, ona już jest budowana w Polsce, po części na Słowacji, po części na Węgrzech, ale ta budowa prowadzona jest przez lata i gdyby nie przyspieszenie, gdyby nie zainteresowanie polityczne, także w tym wymiarze naszym parlamentarnym, to przypuszczam, że to jeszcze trwałoby z 15 lat, a może i dłużej, bo zawsze rządy znajdowałyby jakieś inne, na bieżąco ważniejsze inwestycje. Tutaj postawiliśmy jednoznacznie na współpracę i dzięki temu wspólna decyzja ministrów transportu. To jest moim zdaniem jedno z ważniejszych wydarzeń, bo jeżeli spojrzymy na mapę Europy, to widać wyraźnie, że infrastruktura i kolejowa, szybkie koleje, czy autostrady w Europie Zachodniej na zachód od Bratysławy i na zachód od Pragi, czy na zachód nawet od Wrocławia, to jest, charakteryzuje się gęstą siecią różnych połączeń. Taką gęstą siecią, że aż dziw bierze, że u nas są jeszcze nadal takie, tak wielkie białe plany. I tutaj determinacja państw Europy Środkowej jest tylko godna pochwały i podziwu.
A czuje się, że to jest taki nadzwyczajny moment w historii. Donald Trump zmienia architekturę świata. Wojna handlowa Ameryki z Chinami trwa. Europa się zmienia i też rozmaite ruchy tektoniczne są w Europie. Czy jest to poczucie wśród polityków Trójmorza?
Wydaje mi się, że w znacznym stopniu tak. W Polsce sądzę, że też świadczy o tym choćby determinacja i taka stanowczość w podejmowaniu decyzji. Z perspektywy kilku lat, jeżeli popatrzymy na Europę Karpat, a więc na forum dyskusyjne, to można zauważyć, że teraz dopiero widać, że niektóre plany, marzenia zmieniają się w czyny, bo to nie tylko, prawda, inwestycje drogowe realizowane, podejmowane przez rządy, trzeba podkreślić. Parlamenty tutaj wspierają, inicjują i pilnują, żeby prace szły, ale to są także różne formy współpracy, choćby w dziedzinie edukacji czy wyższego szkolnictwa. To tutaj, na Europie Karpat, zainicjowaliśmy powstanie Collegium Carpaticum, współpracy kilku wyższych uczelni. To się urzeczywistniło. To tutaj w Krynicy uruchomiliśmy działania na Europie Karpat, uruchomiliśmy działania, żeby utworzyć, żeby powstała strategia karpacka, swoisty forum dyskusyjne, forum programowe, ale także instrument do powiększenia współpracy pomiędzy państwami i lepszego, szybszego, bardziej skutecznego wykorzystania funduszy nie tylko unijnych. I to się realizuje, chociaż muszę przyznać, że opór był wielki także w naszym kraju. Wielu ludzi nie rozumiało, że strategia alpejska pomogła temu, doprowadziła do tego, że dzisiaj większość jeździ w Alpy i ceni sobie Alpy, widoki, turystykę, prawda, i tak dalej, dzięki strategii alpejskiej. Strategia dunajska spowodowała, że Dunaj jest najbardziej spławną rzeką i handlową rzeką, handlowym szlakiem wodnym w Europie, dzięki strategii dunajskiej. My, mając Karpaty jako góry i pogórza o najbardziej, największej bioróżnorodności, najbardziej jeszcze niedostępne w wielu miejscach, a więc bardzo atrakcyjnie i turystycznie, i ekologicznie, no musimy wykorzystać to jako atut do rozwoju.
Panie marszałku, ta idea euroregionu karpackiego rzeczywiście trwa na Podkarpaciu od wielu lat, ale teraz są już duże inwestycje państwowe. Czy my, krótko mówiąc, czy jest fundusz, czy mamy pieniądze, czy są miliardy euro przeznaczone na to, żeby to naprawdę wybudować i naprawdę to zrobić?
Przykładowo, jeżeli mówimy o infrastrukturze, o komunikacji, to Via Carpatia Karpatia, czyli ta wielka droga z odnogami, bo ona przecież będzie miała wiele odnóg. Jeżeli zostanie wpisana na listę międzynarodową szlaków komunikacyjnych, tak zwaną TNT, a będzie to możliwe, jeżeli wszystkie państwa poprą, co dzisiaj się w formie memorandum i deklaracji już stało, to wówczas na budowę tej drogi zostaną przekazane pieniądze unijne. To są miliardy złotych. W przypadku Polski szacuje, że to może być 2-3 miliardy euro. A więc przeliczmy to na złotówki, a to oznacza, że tyle, tych kilkanaście miliardów złotych będzie mogło być przekazane na inwestycje drogowe, które nie są finansowane z Unii Europejskiej. Takie są efekty, takie są rezultaty.
Z Węgrami od dawna trwa współpraca, o Litwinach pan marszałek powiedział, a Rumunia? Czy Rumunia zwiększyła swoją aktywność i swoje myślenie na temat Trójmorza?
Na temat Trójmorza i współpracy w zakresie bezpieczeństwa to są może takie dwa główne obszary. Trójmorze, inicjatywa, która także wykluła się podczas dyskusji na Europie Karpat chyba 4, 5 czy więcej lat temu, bo my spotykamy się już od wielu, wielu lat. Rumunia należy tutaj do prestiżowych i najbardziej strategicznych państw w Europie Środkowej. Zależy nam na współpracy i widzimy również wielkie zainteresowanie, ale nie tylko ze strony władz egzekutywy, czyli rządu i czy parlamentu, ale także widzimy ogromne zainteresowanie we współpracy po stronie samorządów i regionalnych i tych lokalnych. Ja jestem optymistą z tym, że musimy pamiętać, że przez wiele pokoleń byliśmy zmarginalizowani, byliśmy odcięci, mierzyliśmy jak w koszarach, jak w zonach, jak w więzieniu, poza wielkimi murami. Zniszczone było społeczeństwo. Teraz to odbudować, no to trzeba wielu, wielu pokoleń. A my czasu nie mamy, więc śpieszymy się.
A nie boimy się tego, że są mocniejsi, silniejsi, bogatsi nasi zachodni sąsiedzi, którzy chcą być obserwatorem Trójmorza i te wszystkie instrumenty, które tak budujemy, doprowadzą do tego, że z nich nie będziemy mogli skorzystać albo skorzystają szybciej z innych instrumentów.
Proszę pana, oczywiście, że są najważniejsi gracze polityczni, że tak powiem gospodarczy w Unii Europejskiej. No niespecjalnie im zależy, żeby Polska i nasze sąsiednie państwa podnosiły poziom życia i stały się poważnym partnerem, konkurencją wręcz. Wolą, żeby dalej, żebyśmy żyli w takim obszarze pewnego dodatku, czy pewnego takiego obszaru, skąd się bierze tylko tanich pracowników. My na coś się nie możemy zgodzić. I myślę, że nam towarzyszy dwie takie cnoty. Po pierwsze, męstwo, czyli siła i silna wola działania. Zdecydowanie odwaga. A z drugiej strony roztropność, bo zawsze musimy, podejmując decyzje polityczne, patrzeć na ich konsekwencje.
Węgrzy chcą wybudowania szybkiej kolei z Warszawy do Budapesztu. Tutaj też list intencyjny jakiś został podpisany?
Tak, to jest bardzo dobry pomysł i on oczywiście nie dotyczy tylko tej linii między Warszawą, Brnem w Czechach, Bratysławą na Słowacji i Budapesztem. To jest początek wielkiej, szybkiej kolei o szybkościach 200 km na godzinę, więc to jest rzeczywiście prawdziwie szybka kolej, o której wiemy, że zainteresowani są Serbowie, a więc już do Belgradu i Litwini, a więc już do Wilna. Więc mamy do czynienia z pewnym planem kolejnej wielkiej linii północ-południe, która spowoduje, że z Warszawy do Budapesztu będziemy jechać 4 godziny, a nie 11 jak teraz.
A przez centrum tutaj kongresowe pewno pan marszałek widział od czasu do czasu taką rozbudowaną chińską delegację, która w klapie miała znaczki czerwone z sierpem i młotem.
Tak, Nie, pan zachęca mnie, żebym ocenił działanie państwa chińskiego w tych kategoriach politycznych. Ja się nie podejmuję, bo to jednak, prawda, jest inna sytuacja, chociaż uważam, że w każdym państwie na całym świecie powinien system demokratyczny różnorakiej demokracji, bo mamy parlamentarną i inną, powinien funkcjonować, no ale tam są, na wschodzie są czasami inne obyczaje, inne tradycje. Niemniej jednak stosunki międzypaństwowe są, rozwijamy je i patrząc na Chiny, to trzeba mieć na względzie to, że obok Stanów Zjednoczonych to jest największy gracz geopolityczny, także handlowy. W przyszłości, przypuszczam, Niemcy to najbardziej odczują, ale pod warunkiem, że my, nasze państwa w Europie Środkowo-Wschodniej, będziemy przygotowani do współpracy z Chinami, nie tylko pod kątem obsługi tego słynnego jedwabnego szlaku, ale także pod kątem obsługi i organizacji przepływu towarów, korzystania logistycznych różnych spraw między wschodem a zachodem właśnie tutaj. Ale do tego jest potrzebna dobra infrastruktura, więc szybkie drogi, szybkie koleje.
Ale to zabija gospodarkę, zabiło gospodarkę francuską. Właściwie nie zabiło, no ale w każdym razie poważnie nadwyrężyło gospodarkę amerykańską. Właśnie to myślenie o współpracy z Chinami, o towarach, które z Chin płyną, to jest przyczyna właściwie wielu problemów zachodniego świata.
To prawda, ale musimy pamiętać, że łatwiej będzie nam bronić naszych interesów polskich albo całej grupy państw Europy Środkowej, no bo to w takich kategoriach, patrząc na Chiny, musimy o takich kategoriach mówić. Jeżeli będziemy dobrze zorganizowani i świetnie współpracować, jeżeli będziemy słabi, będziemy państwem słabo rozwiniętym, o słabej infrastrukturze, no to sobie nie poradzimy, rzeczywiście.
A czy w tym idei Trójmorza najbardziej kulawe nie są nasze stosunki z Ukrainą?
Ukraina jest ciągle wyzwaniem, moim zdaniem, bo z jednej strony mamy obowiązek geopolityczny, można powiedzieć, i strategiczny, racja stanu dla Polski, żebyśmy wspierali niepodległość Ukrainy zagrożoną agresją rosyjską, odbudowującą się agresją rosyjską. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że między naszymi narodami jest jeszcze wiele spraw do wyjaśnienia. Ale moim zdaniem trzeba z tym żyć, z jedną i drugą sprawą, i myśleć o współpracy, czyli myśleć pozytywnie o przyszłości.
Do tego, żeby to zrealizować, trzeba wygrać 21 miesięcy kampanii wyborczej, trzeba wygrać i wybory samorządowe na Podkarpaciu, rozumiem. Nie przewiduje pan marszałek problemów?
To zależy od naszych kandydatów. Jeżeli przedstawimy i przekonamy mieszkańców Podkarpacia do naszego programu, no to będę szczęśliwy i będę zadowolony, że możemy go dalej realizować. Jestem optymistą pod tym kątem, a patrząc w perspektywie 21 miesięcy, to rzeczywiście wyzwanie jest ogromne. Opozycja niestety nie ma jakichś ciekawych rozwiązań. Jest zdecydowana tylko nas krytykować, ale to, co przedstawiliśmy na konwencji samorządowej, prezentacja premiera Morawieckiego i tych kilkoro kandydatów z rodzinami, no to uczciwie mówiąc, jestem pod wrażeniem. To świadczy o tym, że mamy wielkie szanse, żeby zmienić Polskę trwale.
To był wywiad z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Wywiad przeprowadzony w Krynicy podczas Forum Ekonomicznego, 28. Forum Ekonomicznego. Bardzo międzynarodowo było w tym roku w Krynicy. Tak jak międzynarodowo było w Lubaczowie przed II wojną światową. Trzy narody tutaj mieszkały, mniej więcej były w równowadze: Polacy, Ukraińcy i Żydzi. Druga wojna światowa to wszystko zmieniła. A szefem delegacji, proszę państwa, Węgrzy oczywiście byli reprezentowani, mieli bardzo mocną reprezentację, właściwie prawa, jedna z prawych rąk premiera Węgier stała na czele tej delegacji. To był pan Peter Szijjártó. Pewno wymawiam źle jego nazwisko, ale jeszcze po węgiersku nie potrafimy mówić. A ponieważ Polak, Węgier, dwa bratanki, to posłuchajmy teraz zespołu Omega.